Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku vlogowym z cyklu z Q&A, czyli w odcinku, którego już bardzo dawno nie było, a w końcu będzie. Moi drodzy, jakiś czas temu, pewnie z 10 dni temu, może trochę więcej, wrzuciłem Wam taki filmik, gdzie poprosiłem, żebyście zadali nowe pytania. I moi drodzy, będą w najbliższym czasie, w sensie dzisiaj jest pierwszy, a pewnie za tydzień będzie drugi, dwa takie odcinki Q&A-owe o podwójnym charakterze. W sensie dzisiejszy będzie taki trochę niepoważny. Znaczy będzie tam dużo w ogóle poważnych kwestii, ale będzie dużo, że tak powiem, pytań skierowanych do mnie, o mnie, o moje życie, o zakon i tak dalej. Czyli bez takich tematów teologicznych, jakichś takich bardzo poważnych. Natomiast te pytania takie, że tak powiem, znacznie ważniejsze i poważniejsze i bardziej potrzebne będą w tym odcinku, który będzie prawdopodobnie za tydzień. Tak sobie to podzieliłem. Kochani, oczywiście tam zadaliście ponad 1000 pytań, nie no, z tego jestem w stanie wybrać kilkanaście i kilkadziesiąt, ale mam nadzieję, że Wam te odcinki w czymś pomogą. Więc dzisiaj jedziemy z odcinkiem takim trochę, no właśnie, trochę o mnie. Albo bardziej może o życiu zakonnym i tak dalej. Zobaczymy. Czołeczka, a potem będą pytania i odpowiedzi. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni. Jedziemy z pytaniami, bo jest ich trochę, jest ich chyba kilkanaście, może nawet ze 20. Niektóre będą dosyć poważne, ale niektóre nie. Zacznijmy od bardzo ważnego pytania, od pytania, które jest w ogóle fundamentem rzeczywistości. Krzysztof pyta, tak, poczekajcie, już sobie tu zerknę. Jajecznica z boczkiem czy kiełbaską, z cebulką, ogórkiem czy pomidorem? Drogi Krzysztofie, cebulkę, ogórka i pomidora to możesz sobie wyrzucić do kosza. W takim sensie w ogóle to warzywka, wszystko bardzo dobre. Ale jajecznica to w ogóle tylko i wyłącznie w postaci czystej. Same jajeczka i sól na masełku klarowanym, ewentualnie na jakimś innym tłuszczu, ale najlepsze masełku klarowane. Nic więcej. Czyścioch. Czyściutka po prostu klara jajecznica. A jeżeli już musiałbym, no to oczywiście, że kiełbaska i boczek, ale żadnych, Boże, pomidorów, żadnych warzyw, jakichś innych po prostu bezeceństw, które w ogóle robią z jajecznicy, po prostu, nie wiem, świątynie Babilonu. Czysta jajecznica. Bardzo ważne pytanie. Asia z kolei, moi drodzy, pyta w taki sposób, co prawdopodobnie stało się tytułem tego odcinka, jakąś jego częścią. Czy miał ojciec takie sytuacje w życiu, że się zakochał i chciał odejść z zakonu? Jeżeli tak, to jak sobie ojciec później z tym uczuciem poradził? To jest prawdopodobnie na 12-godzinny odcinek vloga, ale postaram się oczywiście krótko. Kochani, część tych rzeczy Wam tam pewnie kiedyś opowiadałem, bo myślę, że trochę i w moim świadectwie i trochę w jakichś innych vlogach tego było, ale powiem to może o dwóch sytuacjach, bo dwie są tak naprawdę najważniejsze. Myślę, że byłem dwa razy w zakonnym życiu rzeczywiście, bo wcześniej to wielokrotnie. Znaczy w ogóle to wielokrotnie, tylko to zazwyczaj były takie rzeczy po prostu, wiecie, no jakieś tam uczucie, które się pojawia na sekundę i znika. Natomiast dwa razy to były dosyć poważne sprawy i one miały różny też charakter. Pierwszy taki poważny moment, i to się zaczęło rzeczywiście bardzo szybko, bo byłem, myślę, bardzo poważnie zakochany w nowicjacie. No ja wiem, no trochę siara, nie? Wstąpił człowiek do zakonu, to było jakieś w drugiej połowie nowicjatu, czyli tak po jakichś tam 7 czy 8 miesiącach. Poznałem pewną dziewczynę, w sensie taką związaną gdzieś tam z naszym klasztorem i tak dalej. I zaczęła się jakaś tam relacja. Kochani, to nie będzie żadnych skandalicznych rzeczy, o żadnych grzechach i tak dalej. Nie, nie. Po prostu zawiązała się emocjonalna, bardzo mocna jakaś relacja. Coś, co można by absolutnie nazwać zakochaniem. O tym Wam kiedyś mówiłem więcej, bo mówiłem to chyba w moim świadectwie i też mówiłem to w jakimś innym filmie. Że potem, bo to było, kończyło się jakby tuż przed ślubami pierwszymi, które miałem złożyć i miałem wtedy bardzo ważną zagwozdkę, czy ja mam te śluby składać, czy nie, czy ja powinienem po prostu odejść, bo może ten zakon to jest zły pomysł i skoro nie jestem jeszcze związany żadnymi przyrzeczeniami, no bo nie byłem wtedy, byłem, że tak powiem, normalnym świeckim chłopakiem, tak, mimo że byłem w nowicjacie. To jeszcze żadnych ślubów nie było. I wtedy miałem taką bardzo poważną zagwozdkę, nie? Jakby co zrobić. Opowiadałem Wam to świadectwo, kiedy zrobiłem wtedy taki deal z Matką Bożą za pomocą prawdziwego nabożeństwa na Świętej Marii Panny Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, gdzie jakby oddałem całe swoje życie Marii w życie, żeby ona tym pokierowała. Było to, nie ma co ukrywać, trochę takie zepchnięcie odpowiedzialności z siebie na kogoś innego, ale akurat trafiłem na dobrą osobę, czyli na Matkę Bożą. I bardzo szybko się potem okazało, że rzeczywiście, że to było zakochanie, zauroczenie. Ta relacja się natychmiast zakończyła, jakby nie miała żadnych potem już, nie wiem, jakichś takich tam owoców pokłosia, żeby tam coś się jeszcze działo, coś się przypomniało. Nie. To było po prostu, myślę, czyste zakochanie. Natomiast druga rzecz, i bardziej o niej bym chciał, bo ona była dużo poważniejsza i ona była, myślę, w ogóle ważna też w takim moim życiu całościowym, zakonnym. Byłem już wtedy księdzem, to było w pierwszych latach mojego kapłaństwa. Wtedy rzeczywiście się poważnie zakochałem. W takim sensie nawet mi się wydawało, że to jest coś więcej, że to nie jest tylko zakochanie. Powstała relacja bardzo głębokiej przyjaźni, bardzo głębokiej bliskości, jakiegoś takiego, jak to mówimy, odnalezienia dusz, tak? Miałem takie poczucie, że znalazłem po prostu kogoś, kto bardzo jakby współgra z tym, kim ja jestem. I wtedy rzeczywiście miałem bardzo poważny problem w takim sensie, czy nie porzucić, tak, zakonu i kapłaństwa. Zapytałaś tutaj, co, jak sobie ojciec z tym poradził. Na szczęście zdobyłem się na taką odwagę, że powiedziałem o tym dwóm moim braciom, w sensie zaufanym braciom i też mojemu przełożonemu wtedy. I jakby ten moment wyjawienia, ten moment, że jakby poprosiłem, towarzyszcie mi w tym, jakby pomóżcie mi sobie z tym poradzić, był bardzo jakby uwalniający. Znaczy nie tak, że oczywiście wszystko od razu załatwił, to jasne, że nie. To trwało trochę. W sensie moje poradzenie sobie z tym. Poukładanie tej relacji, żeby ona właśnie zeszła z tego poziomu jakiejś tam takiej właśnie intymnej, duchowej relacji i tak dalej do czegoś, co jest po prostu przyjaźnią. Długo trwało, było bardzo bolesne. Rzeczywiście miałem takie momenty przez chwilę, żeby odejść z zakonu. Znaczy zadawałem takie pytanie, czy powinienem po prostu wyfrunąć przez to zakochanie. Natomiast co ciekawe, kiedy dzisiaj na to patrzę, to już jest, nie wiem, to już minęło kilkanaście lat, tak, od tamtego czasu, no to absolutnie dzisiaj, z tym, co mam dzisiaj, wiem, że to nie było na poważnie. W takim sensie, znaczy nie chodzi mi o to, że to było jakieś fałszywe, czy wiecie, nieprawdziwe, tylko to nie było coś, co można by nazwać miłością, chociaż wtedy mi się oczywiście tak wydawało. To było po prostu zafascynowanie drugim człowiekiem, jego pięknem, jego wspaniałością, wyjątkowością, kobiecością i tak dalej, to jasne, ale to nie miało w ogóle, jak dzisiaj na to patrzę, żadnych szans na przetrwanie. To by się bardzo szybko skończyło. Bardzo mi wtedy właśnie pomogło to, że dałem dostęp komuś do tego, że się sam z tym nie kotłowałem, tylko pozwoliłem, żeby ktoś na to patrzył i żeby to wyświetlać. I myślę, że to jest w ogóle klucz. W sensie, jak się coś samemu tylko nosi, jak się coś samemu próbuje przetrawić, to czasem po prostu nie ma tej perspektywy takiej z zewnątrz, żeby coś zobaczyć, nie? Koniec od tego czasu, myślę, że nie zdarzyło mi się już żadne takie zakochanie, takie, wiecie, jakieś takie poważne. To, że tam gdzieś się kimś tam czasem zauroczyłem, to jest jasne, ale to jakby nic poważnego. I też się już nauczyłem czegoś takiego, że dokonałem pewnego wyboru, to już było właśnie dawno, dawno temu. Ten wybór jest bardzo szczęśliwy, jest bardzo satysfakcjonujący i też wiem, jakby widzę, jakie są znaki, kiedy na przykład w jakiejś relacji z kimś miałoby się na przykład coś zacząć, tak? Czyli że zaczyna to przechodzić już w jakąś taką fascynację większą, wtedy wiem, jak to trzeba uciąć. I to nie jest koniecznie żadne, nie wiem, negowanie swoich emocji, negowanie swoich pragnień i tak dalej, nie. To jest po prostu pewnego rodzaju, wiem, że to może zabrzmi trochę tak, nie wiem, no głupio, ale jakaś dojrzałość, której się chyba nauczyłem, że umiem rozpoznawać takie rzeczy, jakby gdzie po prostu rekompensuję sobie jakieś braki w kimś i tak dalej, nie? No właśnie. Więc tak, były takie dwa momenty, chociaż myślę, że ten drugi był znacznie ważniejszy, ten pierwszy był taki dosyć przelotny, jeszcze, że tak powiem, przed ślubami wieczystymi, znaczy w ogóle przed ślubami, natomiast ten drugi był rzeczywiście bardzo konkretnym pytaniem, czy nie odejść, nie? No jak widać, nie. I nie mam zamiaru, mimo tego, co niektórzy mówią. I to jest w ogóle dla mnie ważne doświadczenie, ważne doświadczenie. Co też ciekawe, z tą osobą, słuchajcie, mam dzisiaj taką relację, taką bardzo sporadyczną, w takim sensie nie tak, że potem zbudowaliśmy jakąś przyjaźń i tak dalej, nie. Gdzieś tam pewnie raz na, nie wiem, rok, dwa, trzy, gdzieś tam się zobaczymy przy okazji jakichś różnych, nie wiem, około dominikańskich rzeczy, ale nic więcej. I też nie dlatego, żebym się czuł jakoś tam zagrożony, nie, tylko wiem, że to w ogóle byłoby nieprawdziwe, to do nikąd nie prowadzi i tak dalej. Więc jakby to umarło właśnie, okazało się, że nie jest nawet przyjaźnią jakąś wielką, tylko było takim momentem, myślę, że po prostu i mojego zaspokojenia głodu i zaspokojenia głodu tamtej osoby, takiego dosyć niedojrzałego, które zbudowało taką relację. No więc to tyle na tym, myślę, jednym dosyć ważnym chyba w ogóle pytaniu. Kasia pyta tak, z pytań mniej poważnych. Mówił ojciec ostatnio, że czytał Harry'ego Pottera, czy zastanawiał się ojciec, postać jakiego zwierzęcia przybrałby ojca Patronus? Kolejne mało poważne pytanie, od której strony otwiera ojciec banana, od ogonka czy od tej czarnej kropki? Drugie pytanie jest oczywiste, każdy normalny człowiek otwiera banana od ogonka. Jak można od tej kropki otwierać w ogóle, to jest w ogóle jakieś horrendum. Więc to w ogóle nie wiem, po co to jest to pytanie. Natomiast Kasiu kochana, pytanie numer jeden. Ci, którzy czytali Harry'ego Pottera to pewnie wiedzą. Patronus to jest taka forma takiego jakiegoś duchowego opiekuna, tak? Takiej pewnej formy, oczywiście w tamtej książce magicznej i tak dalej. Boże, jak on mógł z magią? Która jakby jest... Po naszemu byśmy powiedzieli, że to jest anioł stróż, tak? Czyli taki ktoś to jakby wspiera i broni daną osobę. I tam oczywiście pojawiło się w odpowiedziach na to pytanie, że na pewno ojciec miałby patronusa pandę. To nieprawda, kochani. Myślę, że moim patronusem byłby pies, zdecydowanie pies. Wiecie, że ja bardzo kocham psy i bardzo chciałbym mieć psa. I byłby nim na pewno labrador, taki po prostu wielki labrador, który by mnie chronił i który by mnie w ogóle tulił i który by zawsze był przy mnie, a ja przy nim, byśmy się w ogóle bardzo kochali i bylibyśmy nierozłączni. Więc pewnie tak. Tak myślę, że, znaczy nie, jestem przekonany, że to byłby labrador, więc mój patronus to labrador. Jaki był ojca pierwszy samochód? Nie wiem, co to ma oznaczać, czy pierwszy samochód w moim życiu, czy pierwszy samochód taki już, nie, że tak powiem, w dorosłości i tak dalej. To może powiem tak. Najpierw mieliśmy w domu, mieliśmy malucha oczywiście, jak to prawie każda polska szanująca się rodzina, czyli 126P, 126 czy 5? 6P w kolorze mleczno-kawowym. Potem mieliśmy poloneza Caro. Potem mieliśmy, albo wcześniej może mieliśmy, Nyskę jeszcze taką z takimi piorunami namalowaną. Tata mój kupił. A potem to już chyba byłem w zakonie. Tak, bo poloneza Caro był chyba ostatnim samochodem u mnie w domu. Tata mi zawsze sobotę dawał kluczyki od poloneza Caro i mówił, karni się, żebym jechał gdzieś tam na dziewczyny i tak dalej, bo bardzo nie chcieli, że on do zakonu poszedł, a wiedzieli, że mam takie myśli, więc, że tak powiem, próbowali mnie naraić na jakieś małżeństwo. Trochę nie wyszło, no ale co zrobić. Natomiast potem pamiętam, że jeździłem Seicento w Krakowie i to było duże wydarzenie. Wtedy ważyłem prawie 140 kilo, teraz troszeczkę mniej. I pamiętam, że jak mnie ludzie widzieli w sensie z duszpasterstwa na przykład na ulicy, jak jechałem Seicento, to mi brawo bili. W sensie, że ja tam wszedłem w ogóle do środka. Nie? Potem mieliśmy tak zwany beczkowóz, czyli Citroena Berlingo w Krakowie jako duszpasterz. Potem w Łodzi dostałem tego Volkswagena Turana. Przez dłuższy czas jeździłem Volkswagenem Turanem, a teraz mam do dyspozycji Hyundai'a Tucsona i tym jeżdżę. Jak ktoś da jakiś następny, no to może będzie jakiś fajny następny. Jakby ktoś coś, to wiecie, nie? Gdzie pisać. Tyle z tego pytania. Koniec, jest jeszcze jedno pytanie od Kasi, która pyta tak. I zresztą takich pytań w ogóle było więcej, więc możliwe, że to jest jakaś chęć w was. Czy mógłby ojciec pokazać jakieś swoje zdjęcia z dzieciństwa? Fajnie by było zobaczyć takiego małego Adasia. Myślę, że wiele osób chciałoby zobaczyć, jak ojciec miał trochę więcej włosów. Kochani, poprosiłem w ogóle mojego tatę, żeby mi wysłał z domu taki album z takimi zdjęciami z mojego dzieciństwa, które mają rodzice. Tato mi wysłał, więc wam teraz trochę pokażę. Spróbuję jakoś to potem pomontować. Pewnie wam zrobię zdjęcia tych zdjęć i wam to jakoś wkleję, żebyście to mogli zobaczyć, bo tak to pewnie będzie niezbyt dobrze widać. No ale żebyście sobie zobaczyli. To jest chyba takie jedno z najstarszych zdjęć, jakie mam. Czyli Adaś w wózeczku z jakimiś takimi zwierzakami, które miał. W ogóle słyszałem taką historię, że podobno kiedyś zrobiłem takie dzieło artystyczne, że narobiłem w pieluchę, a potem ręką wymazałem całą ścianę i taki fresk został, jak byłem małym dzieckiem. Tu jest takie zdjęcie, kochani, które bardzo lubię. Dawno go nie widziałem, jak je zobaczyłem, strasznie się ucieszyłem. To jest zdjęcie z moją mamą. Ja to mam bardzo mało lat, nie pamiętam tego zupełnie, ale po prostu zobaczcie, jak moja mama Barbara, jaką jest śliczną po prostu dziewczyną, kobietą, jaką była mamą. Zobaczcie sobie, no po prostu to uważam, to jest po prostu mistrzostwo świata. Mam nadzieję, że to będziecie jakoś tam wyraźnie widzieć na tych zdjęciach, które zrobię. Miejmy tak nadzieję. O, to jest w ogóle podpisane, że miałem jeden roczek, więc niech będzie. Kochani, dalej może zobaczmy, czekajcie, bo to są jakieś takie, już jestem trochę większy, ale tu mam taki album. O, tutaj w tym albumie jestem. Tutaj jestem z moją kuzynką Ewą, bo mam kuzynkę Ewę, to jest Adam i Ewa. No teraz mamy trochę oczywiście już taki pomniejszony kontakt, ale jak byliśmy dziećmi, to się dużo razem wychowywaliśmy. Tutaj razem siedzimy u mojej babci na tapczanie. Tutaj są dwa, kochani, kolejne zdjęcia. O, czekajcie, coś mi tu wypadło. Dwa kolejne zdjęcia z takiego mojego wczesnego dzieciństwa. Jedno w wózku, pewnie je zaraz tam gdzieś zobaczycie, i drugie z taką jakąś zawadiacką miną z książeczką do kolorowania. Bardzo mi się to podoba, moja czapka, którą mam, zresztą na wszystkich. Ja mam w ogóle fajne czapki na większości tych zdjęć. Muszę chyba wrócić do czapek różnych, chociaż w sumie noszę czapki. Ale tu mam takie różne zawadiackie fajne, więc w tym wózeczku i potem to zdjęcie z tą kolorowanką, z taką miną, to już było widać, że po prostu będzie ze mnie niezłe zioło. Przejdźmy dalej. O, tutaj jest po prostu ten misiu szatek niedźwiadek. To jest z jakiejś zimy widocznie, z jakichś saneczek. Też z moją mamą i w takim takim bardzo ładnym, jakimś takim tym puchatym futerku. Dalej, kochani, 3 takie zdjęcia z jakiegoś takiego biwaku, pewnie na Mazurach albo gdzieś, gdzie jeździliśmy, bo tata mój często nas zabierał na Mazury. Tu w ogóle jest mój tato w młodości, widzicie, też taki łysy jak ja teraz. I tu w ogóle mamy tego malucha, o którym wam mówiłem, którym żeśmy jeździli. A tutaj jest Adaś swojej ulubionej czynności, czyli coś tam szamający. I tu oczywiście drugie też oczywiście z czymś w ustach, no bo jak żeby inaczej, czyli już wtedy widać było, że jedzenie jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie robiłem w życiu. Co tu mamy dalej, kochani? O, tu są takie trochę już starsze. Wam pokażę dwa, też z moją mamą, tu już zmieniła trochę fryzurę. Bardzo mi się to podobają moje skarpetki, w sensie uważam, że to szyk niesamowity jest na tych skarpach, co ja to robiłem. A tutaj byliśmy w zoo, nie wiem gdzie to jest, czy to jest Wrocław, czy to są Katowice, nie mam pojęcia. Tutaj jest Adaś ze słoniem, ale zobaczcie, jakie mam po prostu kultowe spodenki. Mam nadzieję, słuchajcie, że na tych zdjęciach, jak zrobię te zdjęcia, będziecie to wszystko widzieć. Ale te spodenki są, uważam ekstra. Tutaj mam kolejne zdjęcie, gdzie widać, że zaczął się już po prostu dorosły etap mojego życia, czyli Adaś z kuflem. Ale prawdopodobnie nie piłem tam piwa, tylko piłem jakiś napój. A drugie to jest, nie wiem, też chyba, kurczę, czy to jest z Niemiec? Możliwe, bo jeździłem też do Niemiec, mój tata tam pracował. I tu, jak widzicie, już miałem w ogóle szelki, czyli już w tym wieku nosiłem szelki, co mi potem zostało na długo. Tu wam też pokażę takie zdjęcie, to jest zdjęcie z chrzcin. Prawdopodobnie to jest moja kuzynka Marta była chyba chrzczona. Tutaj ta pani, w sensie, która trzyma to dziecko, to jest moja ciocia, czyli ciocia Zosia. Ten chłopak po prawej, nie wiem, po której wy to macie stronie, czyli ten nie ja, myślę, że domyślacie, że który to jestem ja. Ten w tej jasnej koszuli z muszką to jest Darek, mój kuzyn, i tam jest jego tato. Natomiast ja, widzicie, jaką mam po prostu klasową koszulę w kratę, mam muchę i kochani, mam takie tu białe buty. Ja te białe buty bardzo pamiętam, to były takie skórzane białe buty, z których byłem bardzo dumny, że takie mam. Tu oczywiście klasyk, czyli zdjęcie z komunii, w sensie z pierwszej komunii. Jestem tam, jak widzicie, na górze, patrząc, jak ja to widzę, to jestem razem z księdzem proboszczem, to jestem czwarty od lewej. Tak wyglądała moja klasa. A i tu mam w ogóle zdjęcia klasowe, zrobimy szybki teraz przelot. Ciekawe, czy mnie poznacie, nie będę wam mówił, gdzie tu jestem, ale pewnie poznacie. Tu jest jedna klasa, tu jest druga klasa. O, tutaj to byłem, Bożyszcze. Słuchajcie, to jest 8C, ten na środku, centralnie na górze, ten z tą grzywą, to jestem ja. Uważam, że wtedy byłem po prostu bóstwo w ogóle w klasie. Zresztą, no powodzenie się miało kiedyś, no teraz to już trochę gorzej, nie? Ale wtedy to było naprawdę nieźle. O, tu jest z ogólniaka z kolei zdjęcie, kochani. Tutaj już, tu miałem takie włosy, widzicie, na dwie strony. Jestem tam znowu na środku, na górze. Ciekawe, nie? Taki narcyz, zawsze na środku po prostu zdjęcia na górze, żeby go było najlepiej widać. Chociaż nie, bo zawsze stoję z tyłu, więc to może być taki też znak pokory. O, a tu jest, kochani, zdjęcie, to jest chyba studniówka, jak przypuszczam. Tutaj też jestem centralnie na środku, widzicie, tu już mam takie zakola, jestem taki łysiejący trochę, ale w garniturku. Z kim ja w ogóle byłem na tej studniówce? Czekajcie, czy ona tutaj jest? Kurczę, chyba nie, albo nie pamiętam już. Może to zostawmy. I to jest, kochani, zdjęcie jeszcze mega, to jest zdjęcie chyba... Ja wiem, to jest jakaś końcówka liceum pewnie. To jest, miałem pewnie jakieś 17 albo 18 lat. To jest jakiegoś wyjazdu, gdzie widzicie, już byłem taki łysiejący, ale taki szczuplutki i w ogóle taki super. Więc to możecie zobaczyć. A to jest druga wersja jeszcze z kwiatami, która też bardzo mi się podoba. No myślę, że byłem w ogóle chłopak jak marzenie. Kochani, to tyle, bo dalej to już po prostu jest tylko postępująca łysowatość i grubowatość. Ale chcieliście zobaczyć zdjęcia. To macie. Justynka tak pyta, o to ważne pytanie. Czy ktoś zranił kiedyś bardzo ojca i czy ojciec wybaczył tej osobie? No trudno jest oczywiście, kochani, zlokalizować słowo bardzo, tak? Aczkolwiek no wiemy, że chodzi o jakieś takie sążniste rzeczy. Ja myślę, że mam dwie takie sytuacje w życiu od dwóch osób, które bardzo, bardzo mnie zraniły. Jedna z tych osób to jest ktoś z mojej rodziny. To jest w ogóle nieistotne, kochani. Jakby kto? Druga osoba to nie jest ktoś z mojej rodziny. To nawet nie jest ktoś mi bardzo bliski, tylko ktoś, kogo po prostu przez pewien czas znałem, jakoś tam byliśmy blisko przez moment. I to się po prostu bardzo tragicznie skończyło właśnie przez zranienie mnie, przez po prostu potworne oszukanie, które, no w ogóle nie chcę mówić o szczegółach, bo to są, myślę, bardzo prywatne rzeczy, ale tak. Są, myślę, dwie takie osoby, dwa takie momenty, kiedy byłem bardzo, bardzo zraniony. Ta pierwsza sytuacja trwała trochę dłużej, to było, myślę, też pewien proces. Ja sobie w pewnym momencie już uzmysłowiłem, jak bardzo sobie nie potrafię poradzić w ogóle z tym zranieniem. Czy ojciec wybaczył tej osobie? Ja myślę, że nie. Już mówię w jakim sensie. Że ja nie, że to Pan Jezus mi dał pewną łaskę. W obydwóch przypadkach. W tym pierwszym to był dosyć długi proces, kiedy Pan Jezus mi po prostu pozwalał zobaczyć cierpienie tej osoby, jakby to, dlaczego ona zrobiła to, co zrobiła, jakby co to spowodowało w jej życiu, raczej co w jej życiu spowodowało, że ona mnie zraniła i tak dalej. I w pewnym momencie zacząłem widzieć jej ból, jej zranienie, jej słabość i to mnie jakoś odwróciło. Ale jestem przekonany, że to nie jest moja robota, jakby to Pan Jezus to zrobił. Ja nie potrafiłbym tego pewnie zrobić samodzielnie. W tej drugiej sytuacji też to była łaska, tylko jakaś taka bardziej taka natychmiastowa. Może pamiętacie, bo to jest związane z pewnymi filmami, które nagrywałem. Może oglądaliście taki film kiedyś u mnie na Languście, jakby, że za rok o tej porze będzie lepiej, nie? Nagrywałem go w Dubaju chyba. Właśnie po roku w Dubaju, kiedy się wydarzyło to wydarzenie wcześniej. Znaczy, nie miało nic wspólnego z Dubajem, tylko akurat wtedy tam byłem. I tak, jakby wtedy miałem taki moment jakby ogromnego takiego poczucia, że zupełnie, bo mam takie przekonanie wtedy, że zupełnie bez żadnej mojej winy, bo czasem oczywiście jesteśmy też winni różnym zachowaniom, różnych zachowań ludzi, nie? Ale tutaj byłem przekonany, że jakby nic absolutnie nie zrobiłem, żeby na to zasłużyć, tylko po prostu perfidnie zostałem wykorzystany, ale to tak po prostu najperfidnie, jak sobie tylko można wyobrazić. I to mnie strasznie zniszczyło wtedy. W ogóle miałem taki moment, no nie chcę powiedzieć, że jakoś tam chciałem skończyć ze sobą, nie? No nie, pewnie nie. Ale chciałem w ogóle skończyć wszelką działalność, chciałem się po prostu zamknąć, chciałem w ogóle jakby przestać żyć w takim sensie jakimkolwiek publicznym, tylko się po prostu zamknąć, schować i żeby już nigdy więcej nic nie było. Ale właśnie, no, Pan Jezus to potem naprawił, dał jakąś taką perspektywę, że najpierw w ogóle to trochę się udało, że wyszło na jaw jakby oszustwo tej osoby i to, że to, co mi zrobiła, jest taką krzywdą. A potem jakoś tam Pan Jezus to uleczył, tak. Kochani, jestem przekonany, że przebaczenie polega na dwóch rzeczach. Polega na chęci naszej, czyli bez tego się nie obędzie, czyli na próbie zatrzymania tych różnych myśli, na próbie zatrzymania tych oskarżeń w głowie, na próbie zatrzymania jakiejś takiej chęci odwetu i tak dalej. Natomiast potem do tego oczywiście wszystkiego musi przyjść Pan Jezus. Czyli musi Pan Jezus to dotknąć, bo tylko On ma jakby moc przekształcania czegoś, co bardzo boli, w coś, co wręcz może stać się źródłem życia, nie? I na przykład ta sytuacja, ta druga, bardzo wyzwoliła w takim też kluczu, że nawet jakby moje życie miało się całkowicie zawalić, bo to ta osoba próbowała zrobić, to nie szkodzi. W takim sensie uwolniło mnie do takiego przekonania, że nawet jak mi się wszystko zawali, będzie wszystko inaczej niż sobie wyobraziłem, to przecież jest ze mną Pan Jezus. I to się okazało w ogóle bardzo wyzwalające. Więc ja wtedy strasznie bolało, strasznie, strasznie bolało, naprawdę. To dzięki temu powstało coś nowego we mnie, taka jakaś wolność, że nawet jak się wszystko posypie, to będzie jak będzie. Jest ze mną Pan Jezus, nawet jak mnie ludzie zostawią, skreślą, opuszczą, to jest w ogóle nieważne. Bo jest Pan Jezus. On to potrafi zrobić tylko On. Więc kochani, z jednej strony oczywiście to jest ludzka robota w takim podejmowaniu pewnych decyzji, ale druga to jest po prostu proszenie Pana Jezusa, żeby pomógł. Tylko mówię, nie tylko proszenie, my też musimy swoją robotę wykonać. Dziękuję w ogóle za to pytanie, to fajne pytanie, ważne pytanie. Tomasz pyta tak, ojcze Adamie, proszę o wyjaśnienie kwestii posłuszeństwa w kapłaństwie. Jest to związane z sytuacją chyba dobrze znanej wspólnoty jej kapłana przewodnika. Dla mnie, odkąd poznałem historię świętej Marii od Jezusa ukrzyżowanego, jest to podstawa podstaw. Również w odniesieniu do mnie jako katolika. Proszę o odpowiedź. Kani, to nie jest pytanie bezpośrednio o mnie i do mnie, ale ja myślę, że to jest w ogóle ważne też pytanie takie dla mnie jako księdza i jako zakonnika. Nie wiem, czy wiecie, do jakiej sytuacji się tu odnosi Tomek. Chodzi o wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa, bodajże chyba tak, z Czatachowy koło Częstochowy, gdzie jest ksiądz Daniel Galus, który dostał nakaz już teraz potwierdzony przez Watykan w związku ze swoimi wypowiedziami, też z jakimiś tam nadużyciami w tej wspólnocie, że ma przez chyba bodajże pół roku jakby odejść od tej wspólnoty, zająć się życiem kontemplacyjnym, w sensie takim życiem pokutnym, żeby pewne rzeczy przemyślał w bliskości z Panem Jezusem i tak dalej. Kochani, ja broń Boże, nie chcę teraz wchodzić w żadną ocenę tej wspólnoty i tak dalej, ja ich nie znam. No w sensie widziałem tam w internecie różne wypowiedzi, wiele wypowiedzi księdza Galusa mi się nie podoba, ale to, że mi się nie podoba, to nie znaczy, że jakby mam jakiś pełny obraz, to nie o to chodzi. Natomiast jedna rzecz w tym dla mnie jest bardzo oczywista i bardzo jasna, bo sam też jej doświadczyłem i myślę, że to jest akurat ważne i to jest ważne pytanie od Tomasza. Słuchałem takiej wypowiedzi tego księdza Daniela, po tym już właśnie dekrecie, tak, kiedy mu nakazano na pół roku, że on tego nie zrobi, że on nie zostawi swoich owiec, że jeżeli on nie będzie ich pasterzem, no to ta wspólnota się rozpadnie, w takim sensie nie będzie się miał nimi kto zająć, że pasterze zawiedli, że w ogóle pasterze w kościele zawodzą i tak dalej. Tak jak mógłbym się zgodzić z bardzo wieloma tymi zdaniami, które on powiedział, ja też, wiecie, mam ogromne wąty do różnej władzy w kościele i tak dalej. Tak jedna rzecz tam jest bardzo uderzająca i ona jest o tyle uderzająca, że sam ją przeżyłem w pewnym momencie. Czyli to przeświadczenie księdza Daniela, że on jest koniecznie tej wspólnocie potrzebny. Że on jest jedynym pasterzem, który się naprawdę będzie potrafił zatroszczyć o tę wspólnotę. Drogi księże Danielu i droga wspólnoto, waszym pasterzem jest Pan Jezus, a nie ksiądz Daniel. I oczywiście, że Pan Jezus się może posługiwać danym księdzem, ale żaden ksiądz, żaden, w żadnej działalności, żaden biskup, żaden papież, żaden kaznodzieja internetowy nie jest do zbawienia ludziom koniecznie potrzebny. Nie. Sam to przeżyłem, bo znacie to moje doświadczenie, to opowiadałem wielokrotnie, kiedy będąc w Krakowie lata temu, stworzyliśmy wspólnotę właśnie po takiej tej mojej odnowie duchowej przez Bezlijczyków spowodowanej. I kiedy po roku ta wspólnota została przez klasztor zamknięta. Ja myślę, że czułem się wtedy trochę tak właśnie jak ksiądz Daniel, nie? Może ona nie była aż tak wielka jak ta księdza Daniela i tak dalej, ale ci ludzie byli dla mnie tak samo ważni. Czułem się absolutnie zdradzony, zniszczony, źli przełożeni i tak dalej. I byłem przekonany, że no właśnie, jak nie ja, to kto? Tam na sprawę było dwóch braci, więc jak nie my, to kto? Kochani, ta wspólnota, mimo że właśnie ona została zamknięta wtedy, ta wspólnota do dzisiaj istnieje, tak. Ta wspólnota ma się świetnie, ma duszpasterzy, miała lepszych, miała gorszych, teraz myślę ma bardzo fajnych, działa super, jest pełna mocy Ducha Świętego i uwaga, szóstak jest jej do niczego niepotrzebny, jak się okazało. I to mnie najbardziej niepokoi w tej sytuacji księdza Daniela, że on wszedł w rolę Zbawiciela. Z tego się robi tylko jedno. Z tego się robi sekta. W sensie, jeżeli on będzie dalej szedł w takim kierunku, to z tego się zrobi sekta. I nawet przy najlepszych chęciach wszystkich tych ludzi, ja powiem, Boże, nie, złego słowa bym nie powiedział, to są pewnie ludzie, którzy wszyscy szukają Pana Jezusa. Tylko, że właśnie, no Pana Jezusa, a nie księdza Daniela. Więc jeżeli dostał półroczny taki nakaz, nawet niesłuszny, nawet jeżeli, nie wiem, tam są oskarżenia niesłuszne, chociaż ja jestem przekonany, że jednak chyba część z nich jest słuszna, przynajmniej jak słyszę jego wypowiedzi, ale nawet gdyby tak było, że to jest niesłuszne, że w ogóle rzeczywiście to jest jakiś tam, uwziął się na niego biskup i tak dalej, to nawet gdyby tak było, to odejście od tego będzie najlepszym wyjściem. Jeżeli tego nie zrobi, to on zniszczy tę wspólnotę. Jeżeli nie odejdzie na te pół roku, albo nawet w ogóle, jeżeli się okaże, że potem mu nie pozwolą wrócić. Jeżeli tego nie zrobi, to właśnie zniszczył tę wspólnotę. No właśnie. Trzeba pozwolić, żeby to Pan Jezus był pasterzem ludzi, a nie jakikolwiek człowiek. Więc myślę, że to o to by w tym chodziło. Dzięki, bo to ważne pytanie. I myślę, że w ogóle warto o takich rzeczach gadać. Paweł tak pisze. Jak ojcze Adaśko odprawiasz mszę sam dla siebie na końcu świata? Kto odpowiada za wiernych? Na przykład ksiądz, Pan z wami, wierni z duchem twoim, albo oto wielka tajemnica wiary po przemienieniu. Paweł, tak, zdarza mi się dosyć często odprawiać mszę świętą w pojedynkę, jak gdzieś tam jestem w podróży albo gdzieś tam. Oczywiście, jeżeli tylko jestem z ludźmi, to zawsze robię to z ludźmi, no, ale czasem jestem sam. Otóż pamiętaj, Paweł, że tak powiem, głównymi uczestnikami mszy świętej są nie ludzie zebrani tutaj na ziemi, chociaż oczywiście są bardzo ważni. Ta msza święta jest zebraniem wszystkich aniołów, wszystkich świętych, wszystkich będących w niebie i tak dalej. Kiedy mówię Pan z wami, to całe niebo odkrzykuje z duchem twoim, Adaś, tam na dole, mimo że oni są już dawno w niebie. Kochani, w pojedynkę odprawianie mszy świętej nie jest odprawianiem mszy świętej w pojedynkę. Oczywiście msza święta jak najbardziej i zawsze powinna być odprawiana z ludem, to oczywiste, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to nie jest tak, że ksiądz odprawia sam. Odprawia ją, że tak powiem, cała społeczność nieba, cała społeczność świętych, ale tak samo duchowo się łączymy z ludźmi, którzy są tutaj. Też w formule, kiedy ksiądz sam odprawia mszę świętą, są niektóre formuły zmienione, nie wszystkie, bo Pan z wami na przykład zostaje i aniołowie odpowiadają mi i z duchem twoim, natomiast niektóre są zmienione, że lud nie odpowiada, tylko jest inna formuła, że kapłan sam się modli. Więc są lekkie modyfikacje, kiedy się samemu odprawia. Ale zawsze, kiedy odprawiam, to Pawle, również ty tam jesteś też w moich intencjach i w mojej modlitwie. Jakie najczęściej Adam Szóstak zadaje sobie pytanie? Anna Jasińska pyta. A nie muszę ci się przyznać, że mam bardzo jasną odpowiedź na to, bo myślę, że najczęstsze pytania, jakie sobie zadaję, czasem jak patrzę w lustro, na przykład, nie wiem, rano czy gdzieś tam, ja wiem, że to może zabrzmi głupio, ale to zadaję sobie pytanie, a też kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Ja narobiłem tyle głupot w życiu, czasem też robię i w ogóle chciałbym być bardziej nawrócony i bardziej jakiś taki w ogóle do życia święty i mniej grzeszny i w ogóle jakiś lepszy i tak dalej. I naprawdę chyba najczęściej jakie pytanie sobie zadaję, to ja wiem, że to takie trochę narzekanie na siebie samego tak naprawdę, ale po prostu patrzę w lustro i mówię, Adaś, kiedy ty kurde wreszcie zmądrzejesz? No nie mam odpowiedzi na to, więc to zostaje tylko takie pytanie, które po prostu jest. Sklep Play pyta, ale to chyba nie jakiś oficjalny sklep Play, nie? Czy jak ojciec będzie w marcu w Seattle, to pójdzie do akwarium? Byłoby ekstra. Ci, którzy oglądali serię Ksiądz gra w grę ostatnio, to wiedzą, o co chodzi, bo duża część gry działa się w akwarium w Seattle. Tak, kochani, będę w marcu w Seattle, mam rekolekcję, będę też w Chicago, mam rekolekcję. I zamierzam zrobić sobie takie jakoś chociaż pół dnia, mam nadzieję, się uda, żeby w Seattle odwiedzić właśnie akwarium, odwiedzić teatr, odwiedzić te miejsca, które były w grze. Zrobimy tam jakieś zdjęcia, żebyście mogli poglądać. Więc jak ktoś oglądał gry, to będzie, myślę, zadowolony. Krystyna pyta tak, skąd Noe wziął drzewo na budowę arki? Z lasu. Enka, czy czujesz się ojcze czasem samotny? Mam na myśli samotność wynikającą z życia w pojedynkę. Nieustannie rozeznaję swoją drogę życiową i zastanawiam się, czy tęsknota bycia z kimś w związku dotyka również tych, którzy świadomie pozbyli się tej opcji w ramach choćby zakonu. Na to już myślę, kiedyś odpowiadałem, ale to może jeszcze wspomnę. Oczywiście, że tak. Oczywiście czasem czuję się samotny. Ale nie jest to samotność domagająca się związku, tak bym powiedział. Kiedyś tak chyba było właśnie, w tym momencie, kiedy byłem zakochany, no to myślę, że ta samotność właśnie domagała się jakiegoś związku. W tej chwili jestem czasem samotny, ale wiem, że odpowiedzią na tę samotność nie jest wcale żaden związek, nie jest żadne bycie intymne z kobietą i tak dalej, nie. Odpowiedzią na tą samotność są przyjaźnie. Są ludzie, z którymi chciałbym być, a z którymi często nie jestem przez własną słabość, głupotę, albo niechcenie, albo mój introwertyzm, który w ogóle mam wrażenie się coraz bardziej po prostu pogłębia, naprawdę im jestem starszy, tym bardziej po prostu mam ochotę się zamknąć w szafie i nie wychodzić. Ale właśnie, myślę, że dopada mnie samotność wtedy, kiedy nie dbam po prostu o relacje, o przyjaźnie. Więc odpowiedzią jest to, że tak, dopada człowieka samotność, ale odpowiedzią na nim jest przyjaźń. I nie potrzeba do jej wypełnienia małżeństwa, nie, przyjaźń, prawdziwa przyjaźń jest odpowiedzią na samotność. Agnieszka. Ojcze Adamie, próbuję wdrożyć w życie ojca książkę, jak się modlić. Staram się i chcę, ale przechodzę to jak tortury. Cóż, siedzę na tej dupie i się zmuszam i czuję bezsens i beznadzieję. Do czytania Pisma Świętego nie mogę się przemóc. Znam wiele fragmentów na pamięć, czytanie ich ponownie wzmaga we mnie niechęć. Jest to suche odhaczanie przykrego obowiązku. Jak mogę budować relacje podczas takiego zmuszania? Czuję się jak hipokrytka. Zawsze modlitwę odczuwałam jako przykre milczenie z drugiej strony i doszło do tego, że czuję tylko frustrację i wściekłość. Tak pewnie robię to źle i blokuję sama. Nie wiem nadal nic. Pomocy. Aga. Aga się odnosi do mojej książki Jak się modlić. Jeżeli jeszcze nie macie, to bardzo polecam. Czyli instruktaż do modlitwy. Aga, oczywiście jest taka szansa, że proponowana przeze mnie tam metoda, jakby droga po prostu nie jest dla ciebie. Taka szansa również istnieje. Aczkolwiek to jest bardzo mała szansa. Ale istnieje taka szansa i możliwe, że musisz poszukać jakiegoś kierownika duchowego mądrzejszego ode mnie, który ci pomoże znaleźć tobie właściwą formę modlitwy. Natomiast jednak uważam, że w 90% to, o czym mówisz, polega na jednym. W sensie przezwyciężenie tego polega na jednym. Tak jak sama napisałaś. Mimo, że czujesz to, co czujesz, mimo, że masz tą frustrację i masz ten zniechęt, sieć na dupie. Ja wiem, że to ci Agnieszka w niczym nie pomaga. Ale Aga, na tym właśnie polega okazywanie miłości Bogu. Nie dlatego z Nim jesteśmy, że nam jest tam dobrze. I oczywiście z czasem będzie nam tam dobrze. Jestem o tym przekonany, Aga. Czasem nie będzie nam dobrze, a czasem będzie dobrze. Ale miłość do Niego polega na tym, że czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy czuję to jakoś fascynujące, czy nie, czy mnie to nudzi, czy nie, czy mnie to frustruje, czy nie. To siedzę. Kochani, trzeba się w końcu oderwać od siebie. I nie chodzi o żadną negację siebie, tylko tak jak mówi Pan Jezus, jeżeli ktoś nie weźmie swojego krzyża, czyli nie zaneguje trochę siebie, tego, co dla niego przyjemne i dobre, jeżeli nie zaprze się samego siebie. Aga, tutaj piszesz o tym, że gdybyś miała to robić, to musisz się zaprzeć tego, co czujesz, bo czujesz frustrę i tak dalej. Zaprzyj się, Agu. Zaprzyj się. Uwierz mi, że nawet taka modlitwa, kiedy będziesz tam siedzieć przez te 20-30 minut w poczuciu totalnego bezsensu i po tych 30 minutach wyjdziesz z takim przekonaniem, Boże, ale ta modlitwa była bezsensowna, to prawdopodobnie Bogu się bardzo podobała. Nie wiem tego na pewno oczywiście, bo mogą być jakieś inne jeszcze powody, których nie znam, nie? Ale Bóg kocha taką modlitwę, gdzie widzi, że nam się nie chce, a my z Nim jesteśmy. Bo to jest czysta miłość. To jest czysta miłość. Więc Aga, mówię, jest jakaś szansa oczywiście, że musisz poszukać innej drogi duchowej. Bardzo możliwe. Jeżeli możesz, to poszukaj jakiegoś dobrego kierownika duchowego, niech ktoś ci pomoże to rozeznać. Ale przede wszystkim to próbuj siedzieć na dupie. Gdzie najchętniej wyjeżdża ojciec na urlop? Jaki jest ulubiony kierunek podróży? Ściskam. Więc kochani, tu bym wydzielił oczywiście różne wątki, bo dla mnie też urlopowaniem jest na przykład, nie wiem, jakaś taka religijna aktywność, nie wiem, jakieś rekolekcje i tak dalej. Natomiast gdybym tak miał myśleć, czysto wakacyjnie, czysto w ogóle tak, wiecie, tak po prostu, jakie są moje ulubione miejsca na ziemi, to już myślę, że wiecie. Ja strasznie kocham niestety od 2 lat totalnie zamkniętą Azję południowo-wschodnią, nie? Czyli takie kraje jak Kambodża, jak Tajlandia, jak Singapur i tak dalej. Tam jest mi najlepiej w ogóle. I jeżeli tylko będę miał okazję, to jest teraz trudne oczywiście przez to, że te kraje są ciągle pozamykane, a człowiek, Tajlandia się już trochę otworzyła, więc jest szansa, że się uda, to tam odpoczywam najbardziej. Przez jedzenie, przez ludzi, przez klimat. Jakoś dobre, te miejsca mi się bardzo dobrze kojarzą. Więc to są takie moje rejony, które bardzo kocham. Oczywiście bardzo też kocham Meksyk, ale to głównie z uwagi na Guadalupe. Więc jak mam też okazję, no to tam lubię bywać. A tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle trochę dziadzieję. Naprawdę. Zaczynam się robić chyba dziadek już. Wiem, że mam dopiero 43 lata, ale słuchajcie, jedną z największych radości, jakiej nigdy bym nie przypuszczał, że ja to powiem w ogóle, ja, Adam Szusta, który uwielbia po prostu się ciorać po świecie, bo nadal uwielbiam oczywiście. Jedną z największych radości dla mnie jest po prostu usiąść w fotelu, wziąć książkę, zrobić kawę, zapalić szyszę i czytać książkę. Wtedy nie potrzebuję w ogóle żadnego kraju, nigdzie wyjeżdżać i tak dalej. Naprawdę. Chyba się robię stary dziad. Ale na razie to przełamuję i ciągle oczywiście cioram się po świecie i teraz będzie tego dużo, więc w ogóle będzie dużo vlogów ze świata. Już niedługo. Ale tak naprawdę to fotelik, książka, kawka i szisza. I nic więcej nie potrzeba. Ania pyta, czy wrócą kiedyś serie Elementarz i Dobranocka? Tak jest. Obydwie serie, kochani, wrócą i Elementarz i Dobranocka wrócą po Wielkanocy. Będą znowu dostępne, więc czekajcie już niedługo. Co to jeszcze mamy? Może jeszcze 2 pytania tutaj, bo i tak dzisiaj o matko długi odcinek, ale okej. Okay. Wiesia pisze tak. Czy ojciec może mówić langustowiczom o swoich wyjazdach i konferencjach bardziej szczegółowo? Kiedy ojciec odwiedzi Podkarpacie? Pozdrawiam. Kochani, sprawa jest bardzo prosta i bardzo oczywista. Wszystkie moje wyjazdy na mniej więcej miesiąc do przodu są podawane na bieżąco w kalendarzu na Languście. Kiedy sobie wejdziecie na Langustę, wciśniecie zakładkę kalendarz, to mniej więcej na miesiąc do przodu, czasem trochę krócej, czasem trochę dłużej, ale mniej więcej miesiąc, jest podane, gdzie jestem. Albo jest napisane terminy niedostępne, czyli to jest moje życie prywatne, które też muszę mieć, i wszystkie moje rekolekcje, wszystkie moje pobyty. Jest tam zawsze podane, gdzie jestem, w jakim mieście, gdzie są rekolekcje. Jest też napisane, czy są możliwe spotkania indywidualne w danym miejscu, czy nie są. Oczywiście zawsze jak się pojawi kalendarz na kolejny miesiąc, w ciągu 3 dni się wypełniają wszystkie miejsca na spotkania indywidualne. No i potem ludzie mają do mnie straszne pretensje, dlaczego nie mogą ze mną się spotkać. Kochani, wiem, niektórzy prosicie, ale czemu nie można na rok do przodu, skoro ojciec ma kalendarz wypełniony na 3 lata? Bo mam, kochani. Mam kalendarz mniej więcej na 3 lata do przodu wypełniony, ale kochani, nie zamieszczamy tego z 2 powodów. Po pierwsze, zamieszczanie czegoś w kalendarzu zawsze wiąże się z możliwością spotkań indywidualnych. Nie wiem, jak na rekolekcjach za 6 miesięcy będę stał z czasem na spotkania indywidualne z tego prostego powodu, że nie wiem jeszcze, jaki jest program rekolekcji. Dlatego dopiero kiedy ustalimy, a to się zawsze dzieje miesiąc przed, dany pobyt, dane miejsce rekolekcji, wtedy to zamieszczamy w kalendarzu i wtedy wiadomo, czy mogę się spotkać indywidualnie, ile mam godzin dziennie i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, bardzo często jest też tak, kiedyś tak robiliśmy, że było dużo więcej miesięcy do przodu. Na przykład ludzie się w styczniu umawiali na maj i potem się okazywało oczywiście, że w maju spotkanie jest już nieaktualne i tak dalej. Więc kochani, zawsze mniej więcej na miesiąc do przodu. Wystarczy zajrzeć do kalendarza na Languście i tam zobaczycie, gdzie jestem. Teraz pewnie w ciągu najbliższych dni pojawi się kalendarz na cały marzec, więc będzie można zobaczyć, gdzie jestem w marcu na rekolekcjach. Kochani, chyba ostatnie pytanie. Ojcze Adamie, Asia pyta. Chciałabym zapytać, czy jak idziesz do spowiedzi, to mówisz, że jesteś zakonnikiem, czy spowiadasz się incognito? Chodzi mi o to, czy powinno się informować, że będzie się spowiadał ksiądz, czy to nie ma znaczenia. Dziękuję za odpowiedź, Asia. Asiu, bardzo rzadko mi się to zdarza, żebym chodził do spowiedzi, że tak powiem, do kogoś, kto mnie nie zna. Dlatego, że po pierwsze mam swojego duchowego kierownika, więc jeżeli tylko mogę, to zawsze spowiadam się jakby u niego. Jeżeli nie, to się spowiadam u moich braci, więc nie muszę się przedstawiać, cześć Adam Zakodnik, twój brat stoi obok, więc nie. Natomiast jeżeli mi się już zdarzy, rzeczywiście tam nie wiem, nie mam dostępu właśnie do jakichś moich braci, albo nie mam dostępu do spowiednika swojego, jestem, nie wiem, byłem na przykład kilka razy na spowiedzi, nie wiem, na Jasnej Górze, to tak, oczywiście, zawsze się mówi na początku. W ogóle, kochani, to jest taki, znaczy wymóg. Dobra rzecz, żeby to mówić na początku spowiedzi, czy ktoś jest w małżeństwie, czy ktoś nie jest w małżeństwie, bo to też zmienia sposób patrzenia na różne rzeczy. Więc ja zawsze mówię, tak? Oczywiście nie mówię, szczęść Boże, Adam Szustak, Langusta na Palmie, YouTube i tak dalej, nie? Nie, nie, mówię, szczęść Boże, jestem księdzem, zakonnikiem i wtedy mówię swoje grzechy, nie? Więc tak, oczywiście, że się przedstawiam jako zakonnik. No to chyba tyle, kochani, na dzisiaj, tak myślę, w tych pytaniach. Mam nadzieję, że one wam się na coś przydadzą i że też może trochę was, dały wam trochę uśmiechu. Niedługo, pewnie za tydzień, tak myślę, chyba za tydzień, będzie odcinek taki już bardziej poważny, w sensie z takimi pytaniami bardziej teologicznymi, które zadawaliście, a potem będą pewnie też następne. Końcóweczka i będziemy się żegnać. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie Q&A-owe i zapraszam na kolejne. Przypomnę tylko, kochani, jest dostępna w trzech wariantach moja książka Jak się modlić. W wersji papierowej, w wersji e-bookowej i w wersji audiobookowej. W sensie można je też ściągnąć z pliki MP3 i posłuchać. W linkach, w opisie znajdziecie tą książkę, ewentualnie wejdźcie na Langustę do zakładki Jak się modlić. Tam można tę książkę sobie nabyć. Bardzo, bardzo wam ją polecam. Kochani, tyle. Widzimy się niedługo w następnych filmach. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem. Pa, pa!